Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. To największa zmiana w służbie zdrowia od 1999 roku. W całym kraju ambulatoryjnej, nocnej i świątecznej opieki medycznej nie będą już udzielać pacjentom, z małymi wyjątkami, wojewódzkie stacje pogotowia ratunkowego. Polacy mają już zakodowane w swojej świadomości, że po lekarską pomoc mogą się tam udać. Teraz będą to inne miejsca, a to za sprawą tzw. sieci szpitali. Zacznie ona obowiązywać od 1 października i właśnie o tym będziemy mówić w dzisiejszym programie Wersja Lokalna. Naszymi gośćmi są dyrektor finansowy Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Wojciech Kuźmicki, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Marek Karp, dyrektor szpitala w Sejnach i jednocześnie przewodniczący Komisji Zdrowia w Sejmiku Województwa Podlaskiego Waldemar Kwaterski oraz dyrektor szpitala w Grajewie Grzegorz Dębski. Witam panów.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Największe zmiany, jakie czekają pacjentów od 1 października, dotyczą nocnej i świątecznej opieki medycznej. Zmieniają się miejsca, gdzie będą przyjmować nas lekarze. O tym Wojciech Kuźmicki z NFZ-u.
Rzeczywiście od 1 października jedyna odczuwalna zmiana dla pacjenta, jeżeli chodzi o wprowadzenie tak zwanej sieci szpitali, to może być nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Trzeba powiedzieć, że w większości obszarów zabezpieczenia, czyli powiatów, te miejsca nie ulegną zmianie, ponieważ już dzisiaj one były zlokalizowane przy szpitalach powiatowych. Natomiast są takie obszary, gdzie rzeczywiście dotychczasowych realizatorów przejmą tak zwane szpitale sieciowe. Co ta zmiana daje dla pacjenta? Przede wszystkim pacjent będzie mógł się czuć bezpieczniej, ponieważ jeżeli trafi do szpitala, w którym jest zlokalizowana nocna i świąteczna opieka zdrowotna, to tam może otrzymać w razie pogorszenia stanu zdrowia nie tylko podstawową opiekę zdrowotną, tak zwaną nocną, ale również może od razu na miejscu być skierowany na badania, na oddział szpitalny, na izbę przyjęć, na szpitalny oddział ratunkowy. Wobec tego wszelkie komplikacje, jakie mogą prowadzić do pogorszania się stanu zdrowia pacjenta, mogą być na miejscu załatwione. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej również po określeniu stanu zdrowia pacjenta ma możliwość kierowania pacjenta do dowolnej placówki służby zdrowia, jeżeli ona wymaga leczenia na przykład specjalistycznego, które akurat w danym szpitalu nie jest dostępne.
Główne zmiany będą w Białymstoku, Łomży, Suwałkach?
Tak, w Białymstoku od 1 października nocną opiekę zdrowotną przyjmują dwa szpitale. Jest to szpital tak zwany PCK i szpital wojewódzki imienia Andrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Są to szpitale, które z mocy ustawy i zakwalifikowania do danego poziomu referencyjnego są zobowiązane tą świąteczną opiekę realizować.
W Suwałkach, w Łomży już nie pójdziemy do wojewódzkiej stacji pogotowia?
Tak, w Suwałkach i w Łomży również szpitale wojewódzkie tą opiekę przyjmują. Podobnie wygląda sprawa w szpitalu w Sokółce. Też dotychczas była to stacja pogotowia ratunkowego. Również w szpitalu w Łapach przyjmuje to szpital powiatu ziemskiego białostockiego.
Natomiast czyli będzie jak gdyby tu rejonizacja, szpital w Łapach będzie obsługiwał mieszkańców z połowy powiatu białostockiego, a co z drugą połową?
Natomiast właśnie chcę podkreślić, że dla pacjenta tak naprawdę nie ma żadnej rejonizacji. Pacjent ma prawo udać się do dowolnej placówki, która świadczy opiekę nocną, jeżeli to są godziny nocne i wieczorne, ponieważ tak jak i do tej pory nie było rejonizacji, tak samo i teraz nie będzie. Mogę dać przykład. Jeżeli chodzi na przykład o mieszkańców Choroszczy czy okolic, jeżeli chodzi o geograficzne położenie tej miejscowości, to oni będą mogli się udać zarówno do opieki nocnej w Łapach, w Białymstoku, czy w Knyszynie, czy w każdej innej. Ale może się okazać, że komunikacyjnie będzie bliższy Białystok albo Knyszyń. Bo jeszcze też chcę powiedzieć, że w powiecie monieckim od 1 października będzie dwóch realizatorów nocnej opieki zdrowotnej, ponieważ tam są dwa szpitale, tak zwane sieciowe, a więc poza szpitalem w Mońkach, również szpitale w Knyszynie, tą opiekę nocną będą realizowały.
rejonizacja nie obowiązuje pacjentów, ale obowiązuje NFZ. Co z drugą połową powiatu białostockiego? Jak tam sprawa wygląda? Czy już wiadomo, kto będzie zajmował się nocną i świąteczną opieką?
W tej chwili trwają tak zwane rokowania, a więc procedura zmierzająca do wyłonienia świadczeniodawcy, ponieważ na tym obszarze nie ma żadnego szpitala tak zwanego sieciowego.
Czyli dotyczy to jakich miejscowości? Wasilkowa?
No jeżeli tak patrząc od góry, to Czarna Białostocka, Wasilków, Supraś, Gródek, Michałowo, Zabudów i Juchnowiec Kościelny. Czyli może być ta wschodnia część powiatu białostockiego ziemskiego. Tam poszukujemy realizatora. Prawdopodobnie, bo na razie mamy rokowania z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego. Jeżeli osiągniemy kompromis, to oczywiście ta stacja pogotowia będzie to realizowała, ponieważ ona też realizowała to do tej pory.
A kiedy będzie to wiadomo?
Myślę, że w najbliższych dniach.
Przed 1 października.
No, oczywiście, że tak.
Reforma będzie wprowadzana w nocy z soboty na niedzielę 1 października. Kto w tych przełomowych godzinach ma pełnić dyżury? Placówki, które do tej pory miały umowę z NFZ-em, czy już nowe?
Formalnie rzecz biorąc, taką godziną zero to jest właśnie północ. Natomiast będziemy rozmawiać...
Dobrze, przychodzę do przychodni w Białymstoku przy ulicy Miłosnej o 23.00. Czekam w kolejce, jest już pierwsza w nocy. Co, udaje się
właśnie
do szpitala wojewódzkiego czy miejskiego? Czy będę przyjęta?
Będzie prowadzić rozmowy po to, żeby wszystkie osoby, które zgłoszą się przed godziną 24, były załatwione jeszcze w tych dotychczasowych miejscach. Natomiast tam będzie też oczywiście informacja dużo wcześniej, nie tylko w tych dotychczasowych punktach, ale w gabinetach dość szeroko to rozpropagujemy, po to, żeby też pacjent wiedział, że od godziny zero w nocy, tak, pierwszego już są nowe punkty. Ponieważ pacjent ma prawo wyboru i on oczywiście może zobaczyć tak, że okej, jestem za 12 w nocy, tu jest kilka osób, no to mogę już się udać do nowego punktu, tak? Ważne, żeby miał tą informację i ta informacja będzie tam.
Nie każdy pacjent o północy jest zmotoryzowany, a z Miłosnej na ulicę Skłodowskiej kawał drogi.
Oczywiście zawsze może być taka sytuacja, że pacjent nie będzie w danym momencie miał tej informacji, ale ważne jest to, że będzie miał wybór. Albo może pozostać jeszcze w tym punkcie dotychczasowym, albo jeżeli ma środek lokomocji, ma możliwości transportu, może udać się do nowego punktu.
Albo jeżeli dowolnego. Naprawdę źle się czuje, od razu iść na SOR.
Oczywiście, jeżeli chodzi o udzielanie świadczeń w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego i izb przyjęć, obowiązują zasady dotychczasowe. A więc tam opieka w sytuacjach takich radykalnego pogorszenia zdrowia oczywiście będzie w dalszym ciągu dostępna.
I nikt nie ma prawa nas odesłać, jeżeli nie mamy skierowania na SOR.
No, nie wyobrażam sobie, żeby można było bez zbadania pacjenta odesłać go gdziekolwiek, ponieważ jest to narażenie. Bez zbadania trudno określić, czy stan jest poważny, czy jest niepoważny, czy nagle się pogorszy, a więc tutaj musi być ktoś, kto zbada tego pacjenta i podejmie decyzję co do dalszego procesu terapeutycznego.
W przypadku prawie wszystkich powiatów, jeśli chodzi o nocną i świąteczną opiekę, nic się nie zmieni, pacjentów będą przyjmować szpitale powiatowe, tak jak do tej pory było w Sejnach czy w Grajewie, czy to się u was sprawdza?
Prawdą jest, że...
Szpital Sejny, Waldemar Kwaterski.
Prawdą jest, że dotychczas większość szpitali powiatowych sprawowało opiekę tak zwaną nocną, świąteczną w swoich placówkach na bazie izby przyjęć. Prawdą jest również to, że w trzech największych miastach Białystok, Suwałki i Łomża dotychczas opiekę nocną, świąteczną sprawowały pogotowie ratunkowe. Od 1 października zmienia się, tak jak pan dyrektor przed chwilą powiedział, pogotowia tracą jakby kontrakty, co się wiąże także ze środkami finansowymi.
A także z osobistą tragedią pracowników, którzy są zwalniani w wojewódzkich stacjach.
No to prawda, każda zmiana ciągnie za sobą pewne tak niedogodności i szpitale na początku były bardzo zadowolone z możliwości większych przychodów, jakie będą miały od 1 października, ale z moich informacji, jakie w tej chwili dzisiaj otrzymałem.
Przypomnę, prawda, że jest pan przewodniczącym Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa Podlaskiego, a pod samorząd województwa podlegają 3 wojewódzkie szpitale w Suwałkach, Łomży i Białymstoku, także Ma tak. Pan kompletną wiedzę na temat.
Z mojej wiedzy, jaką na tę chwilę posiadam, wynika, że dyrektorzy są bardzo niezadowoleni z podpisanych porozumień. Oczywiście, jak sugerują, temat jest otwarty, będą rozmawiać jeszcze z NFZ-em. Na pytanie dlaczego, odpowiedź była dosyć prosta. Za mało środków finansowych, twierdzą, że mają zmniejszone kontrakty w porównaniu do poprzednich kontraktów, jakie miała pogotowia. Oczywiście mam nadzieję, że to będzie wszystko jeszcze wyjaśniane. Na dzień dzisiejszy porozumienie, jak wspomniałem, zostało podpisane. Drugim problemem, zgłoszono, jest jakby problem z obsadą lekarską, gdyż nie wszyscy lekarze chcą podpisywać obniżone stawki za dyżury, a tak naprawdę brak lekarzy tutaj też ma swoje piętno.
W przypadku szpitala w Grajewie jak sprawdzała się nocna opieka?
W przypadku szpitala w Grajewie nocna opieka zawsze sprawdzała się.
Doskonale.
I dla pacjentów, że tak powiem, nic się nie zmieni tutaj, bo pacjenci przychodzili do szpitala i tam dopiero byli, że tak powiem, przekierowani przez pielęgniarkę, czy jest to przypadek Sorowski, czy jest to przypadek do NPL-u i tak będzie od 1 października, więc tu się nic nie zmienia. Reforma.
I uspokajałby tutaj pan dyrektorów szpitali wojewódzkich, że organizacyjnie da radę ogarnąć?
Organizacyjnie tak, no ale to z nocną, świąteczną opieką zawsze i my mamy problem. To są problemy wynikające przede wszystkim z brakiem lekarzy. A to, co NFZ płaci, no jest zawsze za mało. My zawsze chętnie przyjmiemy więcej pieniędzy. I oczywiście, gdyby tych pieniędzy było więcej, również chętnych do dyżurowania byłoby więcej. No, ale to są takie problemy, które nie wynikają z reformy, a one wynikają z tego, co już funkcjonuje, że generalnie pieniędzy jest w systemie niewystarczająco i nie możemy zapłacić tyle, ile lekarze, pielęgniarki by oczekiwały.
Ile pieniędzy NFZ do tej pory przeznaczał na nocną i świąteczną opiekę, a ile będzie teraz?
Dotychczas na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w województwie podlaskim przeznaczaliśmy kwotę rzędu 1 450 000 zł miesięcznie. Natomiast od października będzie to kwota rzędu 1 570 000 zł. Trzeba powiedzieć, że stawki zostały nieco zróżnicowane. No i oczywiście jeden punkt tak zwanej opieki nocnej przybył nam w powiecie monieckim, tak? Czyli Knyszyn mamy jako punkt dodatkowy. Chcę powiedzieć, że słuchając głosów odnośnie problemu z lekarzami, rozporządzenie ministra zdrowia i zarządzenie prezesa funduszu, które reguluje zasady udzielania świadczeń w nocnej, daje tu dość daleko idące możliwości elastycznego ułożenia dyżurów lekarskich. Ponieważ jeżeli mówimy o dużych ośrodkach miejskich typu Białystok, Łomża, Suwałki, dotychczasowe wymogi mówiły o 3 lekarzach bezwzględnie i 3 pielęgniarkach. A wiemy, czy z autopsji, czy z innych sygnałów, że w pewnych godzinach, czy nocnych, czy w pewnych godzinach opieki świątecznej, niedzielnej, pacjentów bywa niedużo i nie ma sensu, żeby w tym czasie w dyspozycji były 3 zespoły lekarsko-pielęgniarskie. My określiliśmy minimalne wymogi, czyli w przypadku opieki podstawowej to jest 1 zespół dodatkowy poza tym personelem, który już jest w szpitalu, a w przypadku wariantu rozszerzonego 2 zespoły i to są minimalne wymogi. Oczywiście środki, które dajemy są trochę niższe niż przy 3 zespołach, ale zdecydowanie wyższe niż przy 2. To daje możliwość elastycznego układania dyżurów. Nie ma potrzeby, żeby na przykład 3 zespół w dużym ośrodku miejskim był całą noc. Może być w tych godzinach, kiedy doświadczenie mówi, że tych pacjentów jest więcej i to daje możliwość zapłacenia być może nawet lepszych pieniędzy w pewnych godzinach dla tych lekarzy czy pielęgniarek, które dyżurują. Ja zauważyłem taką prawidłowość, że dotychczasowi realizatorzy, ci, którzy tą nocną opieką już realizują, dość spokojnie podchodzą do tematu. Oczywiście pieniądze zawsze są tematem negocjacji i pewnego niezadowolenia. Natomiast oczywiście osoby, podmioty, które zaczynają tę opiekę, to oni muszą zorganizować, oni muszą tych lekarzy pozyskać. I tutaj jest większy niepokój. Natomiast sygnały, które my mamy, to generalnie są takie, że jest to do zrealizowania. Pieniądze, które płacimy, a mamy wiedzę z całej Polski, nie należą do najniższych, jeżeli chodzi o sposób wyceny tych świadczeń. Można powiedzieć, że nawet są na średnim poziomie co najmniej. A więc mi się wydaje, że jeżeli płaciliśmy pewne pieniądze do tej pory, a teraz dajemy nieco większe za tą obsadę lekarsko-pielęgniarską, no to jest tak tutaj pewien jeszcze ruch finansowy, jeżeli chodzi o rozmowę z personelem, czy też organizację tego sposobu udzielania świadczeń.
Oddzielne będą ryczałty na nocną i świąteczną opiekę, oddzielne na funkcjonowanie szpitali. Jak wygląda sytuacja w szpitalu w Sejnach i Grajewie oraz w USK w Białymstoku? Zacznijmy od szpitala klinicznego, dyrektor Marek Karp.
Szanowni Państwo, przysłuchując się tej rozmowie, chciałbym jeszcze wrócić do tematu poprzedniego, bo pani redaktor, jak wypominała, szpital kliniczny w tematyce tego zakresu świadczeń, który się pojawia. Chciałbym stwierdzić, że to nie jest problem szpitala klinicznego. Jednakże nie mogę tak powiedzieć. Fakt jest taki, że ustawodawca, klasyfikując szpitale kliniczne na takim, a nie innym poziomie, zabrał możliwość kontaktowania nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, wskazując w uzasadnieniu, że ów krok miał podzielić strumień pacjenta, który szturmuje, mówiąc wprost, SOR. Czyli to miejsce, które dokonuje wstępnej
kwalifikacji. A u was nadal ten szturm będzie?
Niestety nie mam takiej możliwości, żeby równolegle przy SOR-ze utworzyć ten typ działalności i w sposób odpowiedni dystrybuować pacjenta. Dystrybuować to nie znaczy utrudniać mu życie. Fakty są, jakie są. Tego tematu u mnie nie ma, więc chciałbym stwierdzić, że problemu nie ma. Ale znając życie i przyzwyczajenia pacjentów, pacjent, który poczuje jakiekolwiek zagrożenie, a pani sama mówi, że godzina zero wywoła pewne zamieszanie, odnoszę wrażenie, że 0 minus 2 godziny będzie u mnie szturm na SOR, bo pacjent nie będzie chcieć mieć niepewności, czy owe 15 minut starczy, czy te 7 po jest organizacja przygotowana. Wiadomo, że pacjent pojawi się tam, gdzie organizacja jest właściwa, gotowa i drożna. To jest ten temat zabezpieczenia tego typu świadczeń. Chciałbym mieć możliwość stanąć do konkursu. Nie mam tej możliwości, czyli nie mam wyboru, nie ma takiej opcji. W związku z tym powinienem zrewidować samą zasadność funkcjonowania SOR-u w tych granicach funkcjonalnych, organizacyjnych, jak jest. Panowie mówią, że pojawi się odśrodkowe pojawienie się na rynku niezadowolonych lub zadowolonych pracowników na skutek zmian. Ja sądzę, że będzie inaczej. Że ten ruch, który będzie ruchem pomiędzy podmiotami, które mają świadczyć tego typu usługi, spowoduje kolejny oscylator cen i oczekiwań. Znowu ten specjalista zacznie szukać miejsca, gdzie ktoś będzie w stanie więcej zapłacić. I pewne zamieszanie będzie z tego tytułu, ale my od tego jesteśmy jako osoby, które kierują tymi zakładami, żeby sobie z tym poradzić. To oczywiście nie powinno być zauważalne dla pacjenta, bo w sumie ta zmiana i ta reforma ma służyć temu, żeby ten pacjent poczuł się bezpieczniej. Tak? Bo o tym mówimy. Z punktu widzenia szpitala klinicznego to, co jest zaproponowane, co do zasady nie budzi większych wątpliwości. My jako środowisko kliniczne czekaliśmy na takie zróżnicowanie poziomu leczenia. Wszakże za tym nie idzie żadne przewartościowanie ceny świadczenia, na co też czekamy, bo wszakże wszyscy wiemy, pewnie tutaj jak siedzimy, nikt nie powie, że nie jest inaczej, że ten szpital kliniczny jest tą ostoją, jest tym ostatnim punktem odwoławczym, do którego się wszyscy odwołują. Nie tylko pacjent, który ma coraz większą świadomość, ale także koledzy, którzy tutaj są, korzystając często z możliwości odesłania przypadku do szpitala klinicznego, przypadku, z którym sobie nie radzą. Ja nie oceniam, czy oni sobie nie radzą z punktu widzenia organizacji finansowego czy medycznego. Jest to bez znaczenia. Jako szpital kliniczny przyjmuje każdego, kto wymaga takiej pomocy i należałoby się liczyć z tym, że wraz ze wzrostem technologii, który też się ode mnie oczekuje jako szpitala klinicznego, powinno być jakieś zróżnicowanie w cenie. Na razie tego nie ma. Mam nadzieję, że wtedy, kiedy po zmianach opadnie kurz bitewny, kiedy się sytuacja ustabilizuje, osoby, które odpowiadają za służbę zdrowia, bo już teraz znowu wracamy do nomenklatury służba zdrowia, znajdą pewne możliwości na to, żeby dokończyć ten proces, żeby te szpitale, które mają szczególną rolę w systemie, tą rolę mogły wypełniać. Bo teraz, kiedy mówimy o tym, wrócę znowu do godziny zero. Jeżeli stanie się tak, że w sposób tym razem uzasadniony ogólnie ta fala pacjentów pojawi się u bram USK, to siłą rzeczy ten pacjent odepchnie znowu w kolejkę pacjenta specjalistycznego, a od tego jesteśmy. Przypomnę, to jest szpital wysokospecjalistyczny. I poprzez takie, a nie inne usadowienie nas w systemie, powinniśmy mieć możliwość w sposób odpowiedzialny, ale wybiórczy decydować o tym pacjencie, który do nas trafia. Nie możemy się zatkać rzeczami prozaicznymi. Ja tutaj nie mówię o tym, że my tych świadczeń nie będziemy udzielali. My chcemy je udzielać na takim poziomie, jak będzie zakontraktowane. My po to jesteśmy. Tylko pewne rozstrzygnięcia systemowe powinny dać opcje, której do tej pory nie mamy. Co do poziomu finansowania, to oczywiście zawsze będziemy niezadowoleni, bo taka jest ludzka natura i taka jest natura dyrektora szpitala, który głównym celem ma zabezpieczyć ciągłość udzielania świadczeń. Taka jest nasza rola, a temu służą środki finansowe, które stawia nam fundusz do dyspozycji. Co do zasady, to nie sam poziom finansowania jest istotny, w mojej ocenie, bo to można sobie zawsze to wytłumaczyć na różne sposoby, w zależności od, jak to statystyka. Każdy powie, że taka prezentacja jest potrzebna na te cele lub nie, ale mi przeszkadzają rzeczy organizacyjne niezależne ode mnie. Organizacyjne to znaczy regulatorzy systemu, myślę tutaj w tym momencie o ustawie o minimalnych podwyżkach, narzucają nam pewne rozstrzygnięcia, nie do końca wskazując źródła finansowania tych rozstrzygnięć. Tutaj za chwilę pewnie dyrektor Kuźmicki powie, że owemu zwiększeniu wynagrodzeń ma służyć przewartościowanie kontraktu o 2, o 4%. Tyle tylko, że zapominamy o tym, że nie było przewartościowania ceny świadczenia przez fundusz przez 5, 7, w zależności od ceny, przez 7 lat. Wtedy, kiedy nie było zwiększenia wartości ceny jednostkowej, w tym szpitalu, który kieruję, koszty wzrosły o 100%, przychody tylko o 70%. Więc mówienie, że jest obowiązek podwyższenia wynagrodzenia jednego elementu świadczącego o udzielaniu pomocy ludziom, to źródło jest finansowane, a pozostałe nie. To pozostałe są w mojej gestii. I znowu jest takie wymuszanie pewnych zachowań. Jeszcze, żeby państwo mieli... Gdyby pogląd na tę sytuację trochę szerszy. Jesteśmy w województwie podlaskim, gdzie z przykrością stwierdzę, ale to jest fakt, średnie wynagrodzenie zawodów medycznych, bo teraz o tym mówię, jest niskie, jest niższe niż to, które ma być docelowo osiągnięte. Województwo sąsiednie mazowieckie ma zupełnie inną sytuację i tam na pewno te osoby, które są zatrudnione w jednostkach szpitalnych, mają przekroczony ten próg, do którego trzeba dążyć. I oto w tych samych dwóch województwach, gdzie średnia wartość kontraktu na Mazowszu jest pół razy większa niż na Podlasiu, są te same mechanizmy. Szpital na Mazowszu dostanie zwiększenie wartości o 4% kontraktu i nie ma faktycznego obowiązku podwyższania wynagrodzeń, ponieważ średnie jest przekroczone, czyli te zwiększenie wartości wykorzystuje na działalność bieżącą. I na Podlasie mamy inną sytuację. Wartość kontraktów relatywnie jest mniejsza o 50%, wynagrodzenie minimalne jest mniejsze niż zakładane, więc jest silne ssanie na wykorzystanie tych pieniędzy. Jesteśmy zdeterminowani. Ten pieniądz jest dwojako znaczony. Dostaję na zarządzanie szpitalem, ale jestem zdeterminowany do tego, żeby je wydać na cel konkretny. Więc jesteśmy w takiej sytuacji. Nie wiem, czy któryś z dyrektorów szpitali powie teraz zdecydowanym głosem, że tak, to przewyższenie wartości kontraktu, które jest gwarantowane w sieci, pokryje te koszty, które zostały nam zaserwowane. Bo to jest to. Nie mamy wyjścia. Ustawa jest do realizacji.
Porozumienie. A ten ryczałt, co NFZ wam proponuje na ostatni kwartał tego roku, to jest tak, porównując, większy niż mieliście dotychczas, mniejszy?
Na dzień dzisiejszy, po skonsumowaniu nadwykonań, które fundusz nam zaproponował, ten ryczałt mimo wszystko na czwarty kwartał jest mniejszy niż średni kwartał tego roku.
A jak to jest,
taka jest sytuacja
w szpitalu w Grajewie?
W szpitalu w Grajewie jest również bardzo podobnie, bo biorąc pod uwagę tylko pierwotny kontrakt, no to on jest wyższy. Natomiast jeżeli weźmiemy z nadwykonaniami, które teraz NFZ opłaca, no to ten kontrakt nie jest wyższy. I tutaj pan dyrektor ma całkowitą rację, bo płace te, które serwuje nam rząd, czyli raz najniższe wynagrodzenie takich osób u mnie przy prawie 400-osobowym zatrudnieniu jest prawie 100, którym trzeba co roku najniższe wynagrodzenie podwyższyć, jak również większość osób załapuje się do tej podwyżki ustawowej, którą zaserwowali nam rządzący, czyli to, co NFZ jednocześnie pokrywa, daje zwiększenie tego kontraktu, zwiększenie ryczałtu miesięcznego, no to to jest niejako już skonsumowane przez podwyżki i tutaj tylko gdzieś jest tam cicha nadzieja, że ten ryczałt w jakiś sposób będzie można na koniec roku zwiększyć, no licząc no, na taki nadlimit ryczałtowy być może, jeżeli zostaną pieniądze, bo jeżeli nie, no to będzie następna ustawa 203 i 313, której my się nie będziemy mogli po prostu wywiązać.
Szpital w Sejnach. Inny mógłby być ryczałt, gdyby punktem wyjścia do jego obliczenia był inny rok.
Zmiana sposobu finansowania szpitali likwiduje przede wszystkim pojęcie nadlimitów. Do tej pory każdy szpital starał się rozwijać swoją działalność. W jednej był lepszy, w drugim mniej. Ale zawsze po kwartale, półroczu czy na koniec roku rozliczeniowego NFZ, to trzeba przyznać, przez ostatnie lata starał się te nadlimity nam wypłacać i na koniec roku szpital miał dosyć pokaźne dodatkowe środki finansowe. W tej chwili wyliczany ryczałt jest dla jednych szpitali lepszy, dla drugich gorszy, ale tak jak powiedziałem, praktycznie zamyka sprawę nadwykonań, jakie szpital będzie miał. Tu będzie rola dyrektorów i ordynatorów szpitali, żeby w tak zwanym budżecie się zmieścić. To jest ogromne wyzwanie. Jest to nowa sytuacja. Tak naprawdę nie wiem, jak do tego podejść. Nie wiemy, w którym kierunku iść. Chociażby oddział intensywnej terapii. W tej chwili każdy pacjent leżący, wypisany z tego oddziału był sfinansowany w 100% przez NFZ, a w tej chwili tak naprawdę te oddziały będą największym kosztem szpitala i tak naprawdę i fundusz jak na dzisiaj chyba do końca nie wie chociażby jak rozliczyć pacjentów, którzy leżeli na przykład 2 miesiące, sierpień, wrzesień na intensywnej terapii, będą wypisani na początku października.
Przez godzinę zero inną.
Czy będą tak zwani ryczałtem trzydniowym rozliczeni, a szpital nie otrzyma za te 2 miesiące. Ale ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jeden temat, o którym pan dyrektor Koźmicki, temat, który pan dyrektor Koźmicki już doskonale zna. Niektóre szpitale, w tym mój w Sejnach, został, uważamy, że bardzo skrzywdzony tak zwanym pierwszym progiem, który jest wyliczany na podstawie wykonania, jaki miał szpital w 2015 roku. W 2014-2015 roku nasz szpital przychodził absolutną modernizację, rozbudowę. Wszystkie oddziały były przesuwane, przemieszczane. Były okresy, gdzie 2 oddziały musiały zmieścić się na jednej powierzchni jednego oddziału i liczyliśmy na to, że będziemy mogli skorzystać z tak zwanego wskaźnika remontowego, nazwijmy to. Niemniej jednak okazuje się, że żeby skorzystać z tego wskaźnika w tym wzorze wyliczającym ryczałt, należało w 2015 roku wygasić na ten czas remontu działalność szpitala, wyłączyć z jego działalność na dany okres.
W sposób formalny.
W sposób formalny, wiadomo wszystkim, przecież to jest oczywiste. Zarówno byłem w ubiegłym tygodniu u pana wiceministra Piotra Gryzy i byłem także u pana prezesa Jacyny. Każdy przyznaje mi rację, że faktycznie to jest jakieś nieporozumienie. To w ogóle to nie powinno mieć miejsca, ale niemniej jednak zapisy są takie, jakie są. I jak się okazuje, ten pierwszy pułap, pierwszy ryczałt będzie na 18 rok też prawdopodobnie podstawą wyliczenia kontraktu. Na przykładzie Sejn to mogę podać w cyfrach bezwzględnych. To jest około 2,5-3 miliona mniej. Przy małym szpitalu jest to potężna 20% obniżka kontraktu. I tutaj szpital, który spełnia w tej chwili wszystkie wymogi rozporządzenia ministra, żeby było śmieszne, może nie śmieszne, ale żeby ciekawe, tak? Czyli minister zobowiązał szpital do dostosowania, żeśmy to dokonali, potężne środki finansowe unijne, które tak naprawdę w tej chwili musimy wykazać ilość zabiegów dodatkowych dzięki przez to, że się rozbudowaliśmy, nie zwiększając oczywiście ani jednego łóżka więcej. Jeśli nie otrzymamy realnych środków, to nie wykonamy tych świadczeń, w związku z tym będziemy musieli potem zwracać środki unijne. No zawiązuje się takie błędne koło. W 2015 roku nie wiedziałem, że w 2017 ustawodawca wymyśli taki wskaźnik, że miałem zgłosić szpital do wyłączenia. Podobną sytuację ma tu kolega z szpitala klinicznego, więc mamy nadzieję, że będziemy jeszcze rozmawiać z NFZ-em. Czekamy ten pierwszy ryczałt na ten ostatni kwartał tego roku, żeśmy podpisali porozumienie, ponieważ te nadlimity, które NFZ płaci w tej chwili, spowodują, że, no mówiąc kolokwialnie, przeżyjemy, ale 18 rok będzie być albo nie być dla szpitala i tutaj jesteśmy już po rozmowach, mamy ustalenia, że będziemy spotykać się, jak będzie już propozycja. Tak naprawdę wzoru na 18 rok, nie wiem, czy pan dyrektor Kuźmicki potwierdzi, ale jeszcze do dzisiaj nie ma ustalonego, więc na razie czekamy i obserwujemy, jak się sytuacja dynamiczna.
Znaczy ja mam trochę inne, odmienne zdanie w tym temacie, chociaż sytuacja szpitala klinicznego jest bliźniacza. Państwo wiecie, szpital w ciągu kilku minionych lat przeszedł potężną przebudowę. Też żeśmy dużym wysiłkiem organizacyjnym utrzymaliśmy potencjał, który był możliwy dla pacjenta. Nie było zamykania klinik, nie było ograniczenia dostępności, były pewne zachwiania, czyli nie podjąłem drastycznego kroku zmierzającego do zamknięcia, wyłączenia działalności. I skutkiem tego, mam nadzieję, że jest to tylko błąd interpretacyjny, że Centrala Funduszu dostrzeże trochę człowieczeństwa w tym samym zachowaniu i przyzna nam rację, że możemy się ubiegać o inne przewskaźnikowania tego wykonania, które na skutek naszej determinacji mimo wszystko było mniejsze. Tutaj się nie zgodzę z kolegą, że my jako uczestnicy systemu powinniśmy znać rozstrzygnięcia na za dwa lata, bo znając nasze własne podejście do tematu, byśmy to wykorzystali. Więc ja się nie dziwię, że ustawodawca ustanowił zasady mówiące o N-1 wstecz. No bo wiadomo, że siłą rzeczy każdy chciałby to wykorzystać. Ale też to, że są nadwykonania, to wiemy nawet z treści zapisów rozporządzenia. Bo minister wszakże nie mówi o nadwykonaniach, tylko operuje ponadlimitowa liczba jednostek sprawozdawczych. To jest, szanowni państwo, to jest nic innego, jak owe ponadlimity, które teraz funkcjonują. Czyli mamy sytuację taką. Wszakże jest przyznany ryczałt mówiący o tym, że w okresie znanym dana jednostka może otrzymać taką wartość świadczeń, to nadal sprawozdajemy świadczenie według tego samego schematu. Cena jednostkowa, jak na razie rozliczeniowa potencjalnie, jest taka sama. Okres rozliczeniowy, nie wiem, jest nieznany, chociaż ostatnio dotarły do mnie słuchy, że fundusz interpretuje z tych zapisów możliwość korygowania ryczałtu o kwartał.
To nie jakie wiem. To wtedy będzie bezpieczeństwo finansowe nie dla wiem, szpitali?
Bo, nie wiem, bo równie dobrze...
Faktycznie tak jest, panie dyrektorze?
Znaczy, ja się zgadzam z tym, że to nie będzie tak,
Wojciech Kuźmicki z NFZ-u.
Ustalimy ryczałt na początku roku, czy pod koniec poprzedniego roku, to będzie na pół roku do przodu, czy na rok do przodu, czy na kwartał, to już obecny projekt rozporządzenia wskazuje, że będzie możliwość w trakcie roku korygowania tego w górę. A więc ja chcę takie rozwiać obawy, że jak się podpisze coś na początku roku, to do końca roku się nie zmieni.
Czy tylko w górę, czy też i w dół?
Aby w dół się nie zmieniło.
Powiem tak, potencjał, który państwo do nas cały czas zgłaszają po tych remontach, jest tak duży i takie są nadwykonania, że sobie trudno wyobrazić, żeby dzisiaj tak ograniczyć działalność szpitala, żeby to było korygowane w dół.
Ale ja wspomniałem, nie powiększyliśmy szpitala ani o jedno łóżko, dostosowaliśmy
tylko... Baza się nie zwiększyła.
Tak,
ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że źródła finansowania szpitala sieciowego to nie jest tylko ryczałt, bo bardzo dużo uwagi przykładamy do ryczałtu. Poza ryczałtem jest szereg świadczeń, tak zwanych odrębnie finansowanych, które można powiedzieć, że będą funkcjonowały tak jak dzisiaj. Czyli fundusz będzie kupował pewną liczbę świadczeń, później będą nadwykonania, będzie mógł je też opłacać. I oczywiście jest bardzo szeroka liczba umów, która będzie funkcjonowała tak jak dzisiaj, w wyniku konkursu, tak, przecież cała stomatologia, świadczenia, część ode mnie kontaktowanych, opieka długoterminowa, to wszystko funkcjonuje na starych zasadach i tutaj nic się nie zmieni. Oczywiście struktura przychodów danego szpitala z tych trzech źródeł jest różna. To właśnie oczywiście w szpitalu klinicznym duży jest to ryczałt, tak, i stanowi jakiś tam udział istotny procentowy, ale w niektórych szpitalach może to być zupełnie w inną stronę. Ja chcę jeszcze tylko się odnieść do tak zwanych korekty ryczałtu, ponieważ rzeczywiście my jako oddział funduszu przez tak naprawdę każdego dyrektora od samego początku, jak tylko pojawiły się projekty rozporządzeń co do tego, w jaki sposób będzie ten ryczałt liczony, czyli wiadomo już było, że to będzie wykonanie 2015 roku, to rzeczywiście wszyscy do nas zgłaszali uwagi, że oni coś tak, każdy szpital coś tam remontował, coś robił. I to prawda, to wszystko jest prawda. To jest prawda. I to właśnie bardzo dobrze, bo środki unijne miały taką perspektywę, że były dostępne, dość istotne środki finansowego. Poprawiło się, jeżeli chodzi o sprzęt, wyposażenie i pomieszczenia. To wszystko jest bardzo dobrze, tylko tak jak się słucha, że tak, te prace były tak szerokie, że one rzeczywiście powinny były zachwiać realizacją. Natomiast my obserwowaliśmy w roku 2015 taką sytuację, że pomimo tych remontów, o których się mówiło, umowy były realizowane i były jeszcze nadwykonania. Mało tego, często jest tak, że nawet jak tą realizację z roku 2015, w którym były te remonty, porównamy do lat poprzednich, to okazuje się, że pomimo tych remontów ona była wyższa. A więc trudno tutaj wyciągnąć wniosek, że w wyniku akurat tych prac remontowych spadła realizacja, spadła dostępność. Dane pokazują coś innego, bo rzeczywiście, jeżeli tak się słucha, tak, jakie to były bardzo poważne prace, to taki wniosek można oczywiście sam się nasuwa. Ale jeżeli bierzemy dane sprawozdawcze i patrzymy, co się działo w tym roku 2015, to zwykle widzimy, że ta realizacja jest wyższa od lat poprzednich i wcale ona nie spadła. Jeszcze tylko dodam, że to, co dyrektor Karp powiedział, rzeczywiście w roku 2015, jak były te prace remontowe, to dyrektorzy rzeczywiście nas zapewniali, że nie ma potrzeby obniżania kontraktu, nie ma przesuwania, ponieważ my tak pacjentów rozlokujemy na inne oddziały, na inne łóżka, tak to poprzemieszczamy, że nie będzie żadnych zakłóceń w realizacji świadczeń. Takie mieliśmy wtedy sygnały i ta sprawozdawczość, którą mamy dzisiaj za 2015 rok, rzeczywiście to potwierdza, że tak było.
Tylko, szanowni państwo, oczywiście tutaj można, tak jak powiedziałem, statystykę można różnie przedstawiać. Tutaj dyrektor Kuźmicki odwołał się do owego wykonania.
Dyrektor USK, Marek Karp.
Tak, odwołał się do wykonania z lat poprzednich. Tutaj ma rację. Tyle tylko. Ja chcę państwu pokazać, powiedzieć, jak wyglądały przychody, które były wykonane na rzecz funduszu w roku owym 2015, gdzie była silna przebudowa, i w roku następnym, wtedy, kiedy już była alokacja klinik do docelowego miejsca, gdzie udzieliliśmy świadczeń w sposób nieograniczony. W roku 2015 przychody były 366 milionów złotych, a w roku następnym, 16, 411. I to jest ta dynamika, którą chcę pokazać, że ten rok, który rok 2015, bazowy dla pewnych wyliczeń, który jest rokiem wyrzeczeń szpitala organizacyjnym pracowników, nie powinien być rokiem bazowym, bo on pomimo tego, że wyszedł relatywnie dobrze w stosunku do lat poprzednich, powinien być większy, lepszy, bo taki jest potencjał tego szpitala. A propos kontraktowania równoległego, też chcę wyrazić taką swoją opinię, że dziwię się trochę, bo ustawodawca stawia na szpitale publiczne, na szpitale będące w sieci, mówi o tym, że w pierwszej kolejności trzeba wykorzystać potencjał podmiotów publicznych. To dziwię się, dlaczego ja jako szpital publiczny, duży, dużej rangi, o potencjale dużym, znaczącym, nie mogę stanąć do konkursu pozasieciowego. Dlaczego ja nie mogę złożyć oferty na świadczenia te, które już mam w ramach sieci, po to, żeby mój potencjał wykorzystać? Może jestem lepszy, a zwłaszcza, że jestem lepszy niż inne podmioty. I wtedy mogę konkurować ceną, czyli innymi parametrami. Ale zapisy stanowią o tym, że na zakres będący w sieci nie mogę stanąć do konkursu. To jakie tu jest wykorzystanie potencjału? Jestem znowu ograniczony warunkami ryczałtu i sieci.
Dyrektor szpitala w Sejnach, Waldemar Kwaterski.
To, co powiedział pan dyrektor Kuźmicki, jest to prawdą, że statystyka tak te wszystkie dane wykazuje. Natomiast po to się modernizuje szpital, po to się inwestuje duże pieniądze, także w nowy sprzęt, nie tylko w pomieszczenia, ale także i w specjalistów, żeby polepszyć jakość opieki zdrowotnej, przez co szpital ma pełen potencjał po zakończeniu tej modernizacji do jakby wykazania się, co ten szpital potrafi robić w ramach tych samych oddziałów, w ramach tych samej ilości łóżek. Więc jeśli 14-15 rok wykonanie jest na poziomie 12,5 miliona, a 16-17 wykonanie na jednostajne na wysokości 15,5 miliona, czyli 3 miliony różnicy, to pokazuje, jaki jest potencjał w tej chwili szpitala. Skoro ryczałt, reforma zdrowia wchodzi w życie, skoro ryczałt ma urealnić pracę szpitala, no to nie możemy wracać historycznie do pomieszczeń, gdzie bez łazienek i tak dalej, gdzie tych pacjentów było mniej, tylko właśnie należy premiować te szpitale, które starają się. Podobnie Grajewo też, może nie cały szpital, ale wiem, że
były remonty.
Więc każdy szpital poprawia. Po to są te środki unijne, żeby właśnie urealniać. I tu tego wskaźnika jakościowego póki co we wzorze określającym ryczałt nie ma. I to jest też jakieś małe nieporozumienie. Mam nadzieję, że wspólnie z NFZ-em w oddziale w Białymstoku będziemy dobijać się do Warszawy, bo tak naprawdę to nie oddział NFZ w Białymstoku jest tutaj winien, bo on dostaje tak samo wytyczne z Warszawy. No ale mądrością naszą i naszym wspólnym celem jest to, żeby no, ustawodawca i ten, kto rozporządzenia pisze do realizacji, żeby były takie życiowe, to co dyrektor Karp powiedział, trochę człowieczeństwa, żeby miały, a nie suche zapisy.
Jednym z założeń reformy ma być lepsza opieka nad pacjentem po pobycie w szpitalu, którego poradnie mają się nim kompleksowo zająć. Jak to będzie wyglądać w praktyce, na przykład w USK, którego poradnie specjalistyczne są chyba najbardziej oblegane w województwie?
No to czy najbardziej oblegane, to pewnie wie fundusz, bo to jest kwestia wskaźników, które trzeba osiągnąć, ale z punktu widzenia pacjenta ja oceniam krok w stronę koordynacji opieki nad pacjentem jako ten krok właściwy, potrzebny. My tak zwane duże szpitale, żeśmy utyskiwali, że poprzednie zasady umożliwiały wyławianie rodzynków spośród rodzajów świadczeń, że podmioty niepubliczne mogły zakontraktować tylko jeden wybrany sposób procedury i z tego żyć. Kompleksowość zakłada to, że w interesie szpitala, jednostki prowadzącej jest to, aby pacjent, który wejdzie do systemu, wyszedł w pełni zadowolony. Jeżeli na skutek różnych zdarzeń losowych ten pacjent zrezygnuje z tej opieki, to szpital, który go do tej pory prowadził, traci bonus finalny. Tak samo jest, tak jest w przypadku tak zwanego KOCA, czyli koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży, która jest jest tylko w tym szpitalu w USK prowadzona. Inne szpitale nie odważyły się, chociaż miała taką możliwość wystąpić o to koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży. Takich samych dobrych efektów oczekuje po koordynowanej opiece kardiologicznej pozawałowej i siłą rzeczy też po świadczeniach ambulatoryjnych, które są pozaszpitalnymi. Jednak możemy napotkać na pewno utrudnienie formalne. To utrudnienie formalne to jest niezmieniona tak zwana zasady kolejkowe. Więc pytanie to jest właściwie do funduszu,
Czy pacjent po pobycie w szpitalu będzie musiał się ustawiać w kolejce dokładnie do waszego specjalisty?
Ja sądzę, że jest to kwestia wydyskutowania nowych zasad z funduszem, bo nie było celem kolejkowania tego pacjenta, skoro ma być to opieka koordynowana, kompleksowa. W moim przekonaniu pacjent, który wchodzi z pewnym rozpoznaniem do procesu terapeutycznego, powinien opuścić daną jednostkę, zaopatrzony finalnie, a nie czekać i szukać nowego miejsca, bo paradoksalnie może być tak, że kolejka, która jest ustanowiona w szpitalu klinicznym, która jest długa, może być dwuletnia, a u kolegi w Sejnach może być za dwa dni. I ten pacjent, który opuści moją koordynację, pojedzie do Sejn, ja nie skorzystam z premii, bo z przyczyn powiedzmy obiektywnych, nie mogłem udzielić świadczenia, a Sejny nie skorzystają, bo nie jest to pacjent, który jest w kontynuacji. I mamy taką jak gdyby lukę. W interesie każdego dyrektora prowadzącego szpital jest zatrzymanie pacjenta. Musi być podejście klienckie. Pacjent to jest klient. To nie ma co się obrażać, bo podchodzimy w sposób
klientki. Jak macie dużo osób ustawionych w kolejce, no to jak zatrzymacie tego pacjenta?
To jest kwestia rozmów z funduszem, żeby od godziny owej móc ustanowić drugą równoległą albo inaczej. Pacjenci, którzy wejdą do systemu skoordynowanego, muszą się rządzić innymi regułami.
A czy pacjent będzie miał możliwość wybrania innej poradni specjalistycznej, a nie tej szpitalnej?
pacjent cały czas w systemie ma prawo wyboru i to prawo jest zachowane i trzeba to prawo szanować i na każdym etapie diagnostycznym pacjent może zmienić poradnię. Natomiast ja chcę podzielić pogląd dyrektora Karpa co do zasady, że pacjent rzeczywiście powinien otrzymywać opiekę kompleksową przy szpitalu. Zatrzymanie tego pacjenta po hospitalizacji, czy jeszcze przed hospitalizacją w poradni przyszpitalnej spowoduje, że nie będzie musiał szukać tej opieki gdzie indziej. I oczywiście dzisiaj, jeżeli startujemy, to sytuacja pacjenta się nie pogorszy, ale ona może, mechanizmy szpitala sieciowego dają możliwość polepszania tej sytuacji dla pacjenta, ponieważ potencjał można budować poradniany po to, żeby tej kolejki po prostu nie było.
Dziękuję panom bardzo za przybycie do studia.
Dziękuję państwu.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Naszymi gośćmi byli dyrektor finansowy Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Wojciech Kuźmicki, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Marek Karp, dyrektor szpitala w Sejnach i przewodniczący Komisji Zdrowia w Sejmiku Waldemar Kwaterski oraz dyrektor szpitala w Grajewie Grzegorz Dębski. A za uwagę dziękuję. Renata Reda. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.